Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 9 kwietnia, czwartek wielkanocny. Chrystus zmartwychwstał. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Kraków, a w nim Wielkanoc w meczecie i z Buddą. W minionym tygodniu Urząd Miasta Krakowa postanowił złożyć swoim mieszkańcom nietypowe życzenia wielkanocne. W mediach społecznościowych związanych z realizowanym przez magistrat programem tzw. wspierania wielokulturowości pod nazwą Otwarty Kraków pojawiła się świąteczna grafika z życzeniami. I jak się zapewne, mój drogi słuchaczu, domyślasz, zarówno same życzenia, jak i elementy grafiki raczej wolne są od wszelkiego rodzaju nawiązań do katolickiego charakteru świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie znaczy to jednak, że w ogóle brakuje tam motywów religijnych. Otóż tłem dla kompletnie zeświadczonych i nijakich życzeń, radości, szacunku i zrozumienia są ilustracje kurczaczków, zajączków i pisanek, a wśród nich znalazło się miejsce dla, uwaga, uwaga, to nie żart, meczetu i wizerunku Buddy. Powtórzmy, na grafice zamieszczonej przez polskie miasto Kraków z okazji Wielkanocy nie znalazło się w ogóle miejsce dla symboliki związanej ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Nie zabrakło za to przestrzeni dla świątyni islamu, czyli fałszywej religii, która w swojej negacji bóstwa i zmartwychwstania Chrystusa gotowa jest aż do rozlewu krwi, a także dla założyciela pogańskiego systemu religijno-pseudofilozoficznego Buddy, którego wyznawcy czy też naśladowcy w ogóle odrzucają wizję życia wiecznego. Swoją drogą jest interesujące, czy wyznawcy obu tych fałszywych kultów sami życzyliby sobie umiejscowienia swoich wierzeń w kontekście świąt katolickich. Choć pewnie tak, bo jest to rodzaj podboju. Natomiast wspomniany program Otwarty Kraków, choć funkcjonuje od lat, to wraz z początkiem kadencji nowej Rady Miasta i objęciem prezydentury przez wywodzącego się z Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego przeszedł aktualizację swoich założeń. Wynika ona m.in. z napływu imigrantów za wschodniej granicy i przystąpienia Krakowa do programu Miast Międzykulturowych uruchomionego przy Radzie Europy. A teraz, mój drogi słuchaczu, uwaga, uwaga! Przygotowanie wstępnego projektu uchwały Rady Miasta aktualizującej ów program zostało jeszcze w poprzedniej kadencji powierzone Stowarzyszeniu Czulent, które zrzesza przedstawicieli i służy propagowaniu kultury narodu na literkę Z z kropką. Narodu, dodajmy, bardzo zasłużonego w dziele promocji wielokulturowości, przy czym oczywiście nie u nich, w państwie położonym w Palestynie na literkę I, ale wśród cywilizacji białego człowieka. Przy czym owa wielokulturowość to tak naprawdę antykulturowość, ponieważ w owej wielości jest miejsce dla wszystkich, choćby najodleglejszych kultur, z wyjątkiem kultury naprawdę chrześcijańskiej. Sam prezydent Krakowa, pan Aleksander Miszalski, choć ostatnio znany bardziej z nieludzkiego traktowania kierowców, podwyżek opłat za usługi publiczne oraz zarzutów o nepotyzm i kolesiostwo, wniósł także nową jakość do polityki tożsamościowej Krakowa. Za jego rządów na budynku magistratu zawieszono tęczowe flagi. On sam zaś, jako pierwszy prezydent miasta w jego historii, wziął udział w krakowskiej paradzie sodomitów. te jakże chwalebne wysiłki i wielkie osiągnięcia spotkały się z niewdzięcznością samych krakowian i krakowski włodarz obecnie walczy o swoje polityczne przetrwanie. 24 maja odbyć się ma referendum w sprawie jego odwołania. Pan Miszalski postanowił publicznie namawiać krakowian do bojkotu głosowania, licząc na porażkę frekwencyjną i nieważność plebiscytu, co oznaczałoby, że wbrew zwyczajowym zachętom do głosowania płynącym ze środowisk lewicowo-liberalnych, akurat majowego referendum pan Miszalski nie postrzega jako święta demokracji. A swoją drogą, czyż nie jest to geniusz? Zbliża się referendum w sprawie twojego odwołania, więc składasz krakowianom laicko-pogańskie życzenia wielkanocne z wizerunkiem Buddy na tle meczetu. A przy okazji tego skandalu nie sposób, mój drogi słuchaczu, nie zauważyć, jak duże trudności współczesnemu światu wciąż jeszcze stwarzają trwające święta wielkanocne. O ile w przypadku Bożego Narodzenia, do czego naprawdę przyczyniła się swoją drogą firma Coca-Cola, o czym być może więcej wkrótce, udało się niemal kompletnie odwrócić uwagę postchrześcijańskiego społeczeństwa od tajemnicy wcielenia, skupiając ją na kwestiach doczesnych, czasem wręcz grzesznych, o tyle z Wielkanocą ciągle mają problem. Przytulna atmosfera zimowego wieczoru, sentymentalne spotkania z rodziną, konsumpcyjny szał prezentów, niby świąteczne piosenki, napisane w większości przez panów na literkę Z z kropką. Czerwone swetry w kratę i klimatyczne komedie romantyczne czynią święta Bożego Narodzenia atrakcyjnymi, nawet dla ludzi niewierzących już w absolutnie nic poza potrzebą dogadzania samemu sobie, czy to zmysłowo, czy psychicznie, zupełnym pominięciem życia duchowego i wszelkiej nadprzyrodzoności. A mimo usilnych starań, podobny zabieg w przypadku obecnych świąt po prostu nie wychodzi. Świat staje się być wciąż bezsilny wobec tajemnicy męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ciężko nie odnieść wrażenia, że cała ta wiosenno-świąteczna estetyka, te wszystkie kurczaczki, prezenty od zajączka i inne, zarówno rodzime, jak i wciskane nam zza oceanu zwyczaje, jeśli oderwie się je od tajemnic paschalnych, w sposób niewyobrażalny wręcz trącą kiczem. A gdy do zajączka i kwiatka doda się meczet i Buddę, autor życzeń poza przekroczeniem granic kiczu po prostu zrobił z siebie fajnopolackiego idiotę. Pocieszenie można znaleźć w fakcie, że im więcej pustki i kiczu, tym prędzej w Polakach powróci głód, głębi i nadprzyrodzoności, piękna, dobra i prawdy. A co do Krakowa, oby w referendum 24 maja krakowiacy nie zawiedli i pogonili swojego fajnopolackiego, antypolskiego, antykrakowskiego włodarza, pana Miszalskiego. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym polecić ci przemiłe miejsce wypoczynku. Rancho Burkatówka, czyli dwa domki położone w miejscowości Poręba na popularnym szlaku turystycznym w malowniczym Beskidzie Wyspowym, 600 metrów nad poziomem morza, z bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Mamy informację, że jest jeszcze możliwość organizacji wypoczynku w czasie nadchodzącej majówki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, w wiadomości do zespołu Sprawek Okiem Katolika ostatnio napisali: oddając prowadzenie każdej inicjatywy w ręce Maryi, szybko okazuje się, że to ona jest najlepszym menedżerem, jakiego można sobie wymarzyć. Tak organizuje grafik, dopina pewne sprawy i często działa wbrew naszym ułomnym planom, w tak cudowny sposób, że ostateczny, wielopłaszczyznowy efekt daleko przekracza nasze wyobrażenia. Nasze domki są poświęcone, mamy w nich kilka pamiątek rodzinnych, obrazów, symboliki chrześcijańskiej o dużym znaczeniu dla nas. Oddając domki do dyspozycji gości, nie musimy się absolutnie niczym martwić. Uczciwość i troska o cudze mienie jest wpisana w kod genetyczny ludzi prawdziwie wierzących. Każde spotkanie z gośćmi nadaje się na oddzielne świadectwo wiary. Wspaniale jest również wiedzieć, że osoby, które do nas przyjadą, mają podobny światopogląd i podobnie patrzą na podstawowe kwestie dotyczące naszej umęczonej ojczyzny. Koniec cytatu. Najbliższe atrakcje od domku to schronisko Kudłacze, oddalone 25 minut piechotą, obserwatorium astronomiczne na Lubomirze, wyciągi krzesełkowe, trasy rowerowe i wiele więcej. I co ważne, do kaplicy Bractwa Świętego Piusa X jest zaledwie 40 minut drogi samochodem. Szczegóły oferty Rancha Burkatówki wraz z niezbędnymi informacjami. Osoby zainteresowane otrzymają drogą mailową. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej gospodarzy oraz poczytania komentarzy osób, które odwiedziły już Rancho Burkatówkę. Znajdujące się w zakładce Polecamy w dziale Kupuj u swoich na naszej stronie sprawki.pl. Wynika z nich, że naprawdę warto skorzystać z tej oferty. Przy rezerwacji zachęcamy do podawania kodu SPRAWKI, by uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Link do strony internetowej i dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Państwo położone w Palestynie na literkę I, Stany Zjednoczone, Iran, Pakistan, Liban i cały świat. Jak myślisz, mój drogi słuchaczu, komu nie podoba się zawieszenie broni? Myślę, że zgadłeś. We wtorek 7 kwietnia, na kilka godzin przed wyznaczonym przez Donalda Trumpa ostatecznym terminem otwarcia cieśniny Ormuz, amerykański przywódca opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social kolejny wpis zawierający groźby wobec Iranu. Cytat. Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy nie zostanie przywrócona. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie. Jednak teraz, gdy mamy kompletną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie dominują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego. Kto wie? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu się skończy. Niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu. Koniec cytatu. Trump najpierw pisze o śmierci całej cywilizacji, co niektórzy zrozumieli jako zapowiedź użycia broni jądrowej, by w tym samym wpisie pod koniec życzyć wielkiemu narodowi Iranu Bożego błogosławieństwa. Brzmi stabilnie. Groźny, ale życzliwy, jakby to wynikało z tego wpisu, a może po prostu wykazujący psychiczne niezrównoważenie, prezydent Stanów Zjednoczonych już kilka godzin później, na chwilę przed upływem terminu postawionego przez siebie ultimatum, zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni, które zostało wynegocjowane za pośrednictwem Pakistanu. Warunkiem rozejmu jest otwarcie cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie. Trump stwierdził też, że decyzja o zawieszeniu broni jest spowodowana zrealizowaniem wyznaczonych celów militarnych, nawet w większym zakresie niż planowano, oraz coraz bliższe trwałe zażegnanie konfliktu z Iranem i wypracowanie pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Co interesujące, swoje zwycięstwo ogłasza również Iran, który obecnie wydaje się być jak nigdy przedtem zjednoczony przeciwko prowodyrom całej tej zawieruchy, czyli państwu położonemu w Palestynie na literkę I. Obie strony na ten moment twierdzą, że wszystko jest po ich myśli. Ale nie strona trzecia, a tak naprawdę pierwsza. Według informacji podanych przez telewizję CNN, która powołuje się na źródło z państwa położonego w Palestynie na literkę I, rząd pana Benjamina Netanyahu będzie przestrzegał zawieszenia broni, na które zgodził się prezydent Stanów Zjednoczonych, ale robi to niechętnie, ponieważ chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie jeszcze więcej swoich własnych celów. Biuro premiera państwa położonego w Palestynie na literkę I oficjalnie poinformowało o poparciu zawieszenia broni pod warunkiem, że władze w Teheranie natychmiast otworzą blokowane cieśniny i wstrzymają wszelkie ataki na Stany Zjednoczone, państwo położone w Palestynie na literkę I oraz kraje regionu. Jednocześnie zastrzegło, że porozumienie nie obejmuje Libanu, który panowie na literkę Z z kropką zacięcie atakują. To z kolei nie zgadza się z informacją przekazaną przez pośredniczącego w porozumieniu premiera Pakistanu pana Sheikh Baza Sharifa, który powiedział, że zawieszenie broni obejmuje wszystkie kraje regionu, a więc również Liban. Wygląda więc na to, że panowie na literkę Z z kropką mają swoje własne ustalenia i skoro chcą nadal atakować Liban, a konkretnie mieszkających w nim chrześcijan, pod pretekstem walki z Hezbollahem, to nikt z Teheranu, a zwłaszcza z Waszyngtonu im tego nie zabroni. Agresja ze strony panów na literkę Z z kropką i ciągła potrzeba siania śmierci wśród Kościołów jest umotywowana ideologią, której źródło znajduje się w księdze na literkę T, kończącej się na UD. Nie podoba im się zawieszenie broni, bo to tylko oddala w czasie rozpętanie potężnej wojny światowej, dzięki której ma przyjść na świat ich fałszywy Mesjasz, czyli Antychryst, który pozwoli im ostatecznie podbić cały świat. I choć być może dla co niektórych wciąż brzmi to jak bajki, to tak naprawdę to jest podłoże nie tylko obecnej zawieruchy na Bliskim Wschodzie, ale również większości współczesnych problemów świata. Tymczasem we wczorajszym wpisie na stronie sprawki.pl starałem się przedstawić swoje rozumienie wyrażonej przez pana Grzegorza Brauna sentencji Teheran, Warszawa, wspólna sprawa. Zachęcam cię, mój drogi słuchaczu, do wejścia na sprawki.pl i ewentualne dodanie swojego komentarza, jak ty rozumiesz tę sentencję i czy się z nią zgadzasz. I to tyle z wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy artykułu siódmego, przejaw kultu maryjnego, punkt pierwszy, kult codzienny, paragraf pierwszy, pozdrowienie anielskie. Pytanie pierwsze. Czym jest pozdrowienie anielskie? Pozdrowienie anielskie jest najszczególniejszą modlitwą do Najświętszej Panny, wyrażającą w sposób najpiękniejszy jej cześć i zawierającą najpiękniejsze wezwania, jakie można do niej kierować. Pytanie drugie. Jak jest ułożone pozdrowienie anielskie? Pozdrowienie anielskie składa się z dwóch wyraźnie oddzielnych części. W części pierwszej, od zdrowaś do Jezus, zawierającej wyrazy uwielbienia, powtórzone są słowa wypowiedziane do Matki Najświętszej przez anioła Gabriela i świętą Elżbietę. W części drugiej natomiast powtarza się prośbę Kościoła o uzyskanie wstawiennictwa Matki Bożej teraz i w godzinę śmierci naszej. Pytanie trzecie. Jak rozwijały się dzieje pozdrowienia anielskiego? Zanim pozdrowienie anielskie osiągnęło swą obecną postać, przeszło ono długi, wielowiekowy rozwój. Najprawdopodobniej pozdrowienie anioła, bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą i świętej Elżbiety, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, powtarzano Matce Najświętszej łącznie lub oddzielnie, począwszy od czasów, w których Ewangelia świętego Łukasza, zawierająca te słowa, znalazła się w rękach wiernych, powodując się przyrodzonym instynktem naśladownictwa. W piątym stuleciu na wschodzie, a siódmym na zachodzie, pozdrowienie anioła występuje łącznie z pozdrowieniem Elżbiety, przy czym po słowach bądź pozdrowiona znajduje się już imię Maryja. Imię Jezusa natomiast umieszczone po słowach owoc żywota Twojego spotykamy na wschodzie w wieku VII, a na zachodzie w wieku XII. Drugą część pozdrowienia anielskiego. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej zaczynają dołączać do pierwszej w XIV stuleciu, przy czym występuje ona w kilku odmianach. Pierwszym dokumentem, w którym znajduje się ona w całości i w dzisiejszej postaci, jest okrostyczny poemat Servity Kacpra Borro. Zmarł w roku 1498. Ta druga część weszła w powszechne użycie w związku z wydaniem na polecenie papieża Piusa V brewiarza rzymskiego i zatwierdzeniem ostatecznym tekstu w jego dzisiejszej postaci. Ten sam papież zarządziłby, wszyscy kapłani odmawiali pozdrowienie anielskie przed każdą z godzin kanonicznych oficjum brewiarzowego. Paragraf drugi. Salve Regina. Pytanie pierwsze. Czym jest Salve Regina? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie jak zwykle przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorący Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z Kościoła. Włochy. Pielgrzymka tradycji nie wpuszczona do sanktuarium maryjnego. W sobotę 28 marca uczestnikom pielgrzymki zorganizowanej przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X uniemożliwiono wejście do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Cuccelio, niedaleko Turynu. Don Aldo Rossi, kapłan odpowiedzialny za pielgrzymkę, odczytał jedynie oświadczenie przed zamkniętymi drzwiami katolickiej świątyni. Mimo że pielgrzymka była zapowiedziana, drzwi kościoła pozostały przed nią zamknięte. W relacji świeckiej, niezwiązanej z bractwem, gazety La Voce, czytamy, że w kilkukilometrowej pielgrzymce uczestniczyło kilku księży, siostry pocieszycielki Najświętszego Serca, a także wielu wiernych, w tym młode rodziny. Pątnicy nieśli ze sobą uroczyście figurę Matki Bożej Bolesnej. W artykule La Voce czytamy: wierni z przeoratu świętego Karola z Montalegne zorganizowali pielgrzymkę wielkopostną, która została wcześniej zapowiedziana. Koniec cytatu. Z powodu obecnych okoliczności związanych z kryzysem kościoła i przypuszczalnie brakiem zgody ze strony zarządców sanktuarium podjęto decyzję, że nie będzie tam odprawiona msza święta ani inne nabożeństwa. Zaplanowano jedynie kilka modlitw na końcu pielgrzymki, szczególnie o powołania kapłańskie w tradycji. Gazeta kontynuuje swoją relację ze zdumieniem. Według jej źródeł decyzję o zamknięciu drzwi dla grupy pielgrzymów podjął rektor sanktuarium ksiądz Luca Meinardi pod wpływem swojego przełożonego, ordynariusza Ivrei, księdza biskupa Daniela Salery. Gazeta skomentowała to następująco: decyzja ta nieuchronnie stoi w sprzeczności ze słownikiem kościelnym, który w ostatnich latach eksponuje takie słowa jak powitanie, integracja, dialog i miłosierdzie. Koniec cytatu. Jest w tym jakaś gorzka ironia, że żyjemy w czasach, gdy jeden biskup zamyka drzwi sanktuarium maryjnego przed katolikami wiernymi tradycji. Sanktuarium, które nie on przecież zbudował, ale tradycyjni katolicy poprzednich wieków. A kilka dni wcześniej polscy biskupi publikują list, w którym zachęcają wiernych do odwiedzenia synagog w celu nie turystycznym, ale stricte religijnym. Jeszcze więcej ironii do tej sytuacji dodaje fakt, że dzień po niewpuszczeniu pielgrzymów bractwa do tradycyjnego miejsca kultu maryjnego we Włoszech, w niedzielę palmową w Jerozolimie, policja schołubionego przez posoborową hierarchię narodu na literkę Z z kropką nie wpuściła do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiego patriarchy Jerozolimy, włoskiego kardynała Pierbattisty Pizzaballi. A jeszcze więcej, być może najwięcej ironii jest w fakcie, że w wielu świątyniach katolickich, na przykład w Niemczech, publicznie modlą się muzułmanie. Bardzo cenny komentarz do tej sytuacji wygłosił ksiądz Aldo Rossi, który przewodził pielgrzymce bractwa. Stojąc na schodach zamkniętego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Cuccelio, don Rossi między innymi powiedział: cóż, w panującej kulturze inkluzji drzwi są otwarte dla wszystkich, dla Anglikanów, którzy odprawiają mszę w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, matce wszystkich kościołów w Rzymie, mimo że nie są nawet kapłanami. Zaledwie dwa dni temu Rzym wysłał wiadomość do anglikańskiego arcybiskupa, kobiety, z okazji jej inauguracji, przypominając jej, aby szła razem, pamiętając, że różnice nie mogą zatrzeć braterstwa zrodzonego z naszego wspólnego chrztu. Kościoły otwierają swoje drzwi dla protestantów, pozwalając im nawet odprawiać mszę w tutejszej parafii w Turynie. Modlimy się razem ze wszystkimi religiami. Otworzyli nawet kościoły dla bogini ziemi Pachamamy, jak to miało miejsce w Rzymie. Otwierają kościoły dla grup LGBT i odprawiają z nimi mszę, szczególnie w Rzymie, w kościele Il Gesù. Otwierają drzwi buddystom i animistom, jak to miało miejsce podczas spotkania w Asyżu w roku 1986, gdzie na tabernakulum umieszczono nawet posąg Buddy. Ale dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X samo pragnienie odmówienia modlitwy o powołania, nie odprawienia mszy, ale odmówienia modlitwy o powołania, zamyka drzwi. W tym przypadku nie ma inkluzji, ale jest wykluczenie. Dlaczego? Ponieważ w Panteonie byli wszyscy bogowie oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby umieścili tam naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostali bogowie by się zawalili. Cóż, Istnieje tylko jedna odpowiedź, tylko jedna, która pozwala nam skupić się na rzeczywistości oraz głębi kryzysu Kościoła i systemu liberalnej kultury inkluzji. Prawda jest ekskluzywna. Prawda nie jest inkluzywna, ale ekskluzywna. Mogą przyłączyć wszystko inne, ale nie prawdę. Mogą uwzględnić wszystkie błędy, ale nie prawdę, ponieważ prawda jest wyłączna, jak mówi Ewangelia i sam nasz Pan Jezus Chrystus. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Reszta pochodzi od złego. Koniec cytatu. I jest, mój drogi słuchaczu, w powyższych słowach coś niezwykle otwierającego oczy. Szalejąca dziś w świecie i flirtującym z nim Kościele w wersji posoborowej rewolucja powtarza, że należy łączyć, a nie dzielić. Brzmi to naprawdę ładnie, ale jest to trucizna opakowana w papierek od cukierka, ponieważ łączenie prawdy z fałszem to poświęcenie prawdy, czego nie wolno nam robić. Łączenie Kościoła ze światem jest zdradą Kościoła, czego nie wolno nam robić, a godzenie Chrystusa ze wszystkimi religiami, systemami filozoficznymi i ideologiami jest jego detronizacją, czego również absolutnie nie wolno nam robić. Wiedzą o tym doskonale przeciwnicy, którzy w swej inkluzywności przyjmą wszystko poza prawdą, doktryną katolicką i Chrystusem. Pytanie, kiedy zaczną rozumieć to również katolicy? I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, proszę podbij ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Przypominam też, że jeżeli ktoś chciałby zostać naszym patronem, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko rodzaju ludzkiego, pośredniczko wszelkich łask, Matko Boża Bolesna i pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.